Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Tak się składa, że w ten sobotni wieczór podejmujemy temat bardzo trudny, bym powiedział. Finansowanie samorządu. Coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy. Bardzo mi przykro, że musimy tutaj naszych telewizji słuchaczy wprowadzać w taki temat, ale jest to ważny temat, myślę, bo żyjemy w ramach właśnie samorządów. Zbliżają się wybory teraz samorządowe, co by tu nie ukrywać, więc ten temat będzie powracał, bo jednak wszystko to, co widzimy w naszych miastach, miasteczkach, zależy od finansów dużo i od tego, jak te finanse są wykorzystywane. To tyle tytułem wstępu. Nasi goście, przedstawiam, to pan senator tutaj Wojciech Skurkiewicz. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Boże, witam państwa.
Prawo i Sprawiedliwość oczywiście.
Tak.
Pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Rywa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina, bo to wiadomo, KUL. Witamy.
Witam serdecznie.
Więcej nie przedstawiam, bo znamy z felietonów, z audycji pana profesora. Pan Andrzej Kosztowniak, prezydent miasta Radomia.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie. I jest też pan doktor Bartłomiej Wróblewski, prawnik konstytucjonalista, dyrektor Instytutu Prawa SWPS, czyli...
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Poznaniu. No i też pana znamy z audycji wcześniejszych, ale to dotyczyły one zdobywania Himalajów. A dzisiaj mówimy o zdobywaniu finansów, funduszy, prawda? Nie wiem, co jest trudniejsze, czy zdobyć szczyty te górskie, czy właśnie kwoty na utrzymanie miast. Jak panowie o tym sądzą? Jak w tytule wstępu o tych budżetach, co możemy powiedzieć? Zacznijmy od pana prezydenta chyba, prawda? Bo prezydent...
To świetne pytanie, czy łatwiej zdobyć Himalaje, czy pieniądze? Myślę, że jedno i drugie jest wbrew pozorom niełatwe. Do jednego i drugiego trzeba mnóstwo samozaparcia, patrząc na to, co dzieje się w ostatnich latach w polskim samorządzie, czy we wszystkich polskich samorządach. Ukazuje to troszeczkę obraz trudny do zaakceptowania. Ja przypomnę to, że w ostatnich kilku latach większość zadań, z którymi państwo polskie niestety sobie nie radzi, myślę, prosto administracji rządowej, są spychane na barki samorządów, przede wszystkim samorządu gminnego, tego, który jest najbliżej nas wszystkich. 2,5 tysiąca polskich samorządów przeżywa ciężkie chwile i to trzeba bardzo jednoznacznie powiedzieć. Mnóstwo zadań, które są zadaniami nie do końca finansowanymi i myślę, że tutaj opinia prawnika będzie też jednoznaczna. To powinno być finansowane, co jest zlecane wprost. Wynika to i z zasad zawartych w Konstytucji, ale również w przepisach dotyczących finansów publicznych czy też samorządowych. Mamy oto taką sytuację, że każdej z gmin coraz więcej jest dokładane, coraz mniej jest pieniędzy i coraz częściej większość polskich miejscowości, miast nie jest w stanie realizować w takim zakresie, jak powinno, swoich zadań. I to jest troszeczkę przerzucenie rzeczywiście ciężaru odpowiedzialności za państwo wprost na barki samorządu, które oczywiście mają swoje zadania, ale też pamiętajmy o tym, że nie są jedyną administracją w naszym kraju.
Ale czyli co, jest pewien taki bałagan prawny, który...
Jest pewien bałagan prawny odnoszący się z jednej strony do legislacji, ale z drugiej strony również wprost do przekazywanych pieniędzy i ilości przekazywanych pieniędzy, bo pamiętajmy o tym, że każde z tych zadań, które jest przekazywane, jest jakoś wyceniane. To wszystko kosztuje, a okazuje się, że większość z tych zadań dzisiaj niestety nie ma pokrycia w tym, co jest przekazywane w postaci dotacji, subwencji, czy też choćby udziałów w podatkach. To powoduje, że polskie samorządy coraz mocniej się zadłużają. One się zadłużają też jeszcze z innego powodu, z pewnej perspektywy, którą przeżywamy, a więc finansowania najpierw przedakcesyjnego, a później lat 2007-2013, pieniędzy europejskich. Nakładają się dwa procesy, które powodują to, że w polskich samorządach jest coraz mniej pieniędzy i odnoszę wrażenie, obserwując nie tylko swój własny samorząd, ale również dyskutując choćby z kolegami w Związku Miast Polskich, dostrzegam dokładnie ten sam problem we wszystkich polskich samorządach i to, co będzie problemem najbliższych lat, to bez wątpienia to, że samorządy polskie będą coraz mniej wydolne.
Tutaj pan Bartłomiej jako doktor prawa, tak?
Rzeczywiście można mówić o bałaganie, niemniej raczej należy przyjąć, że jest to celowe działanie, rząd ułatwia sobie swoją własną sytuację. Problem z równowagą budżetową jest poważnym problemem na szczeblu państwa i to jest celowe działanie, żeby przesuwać odpowiedzialność za wykonywanie kolejnych zadań na samorządy. Na szczeblu wojewódzkim w Wielkopolsce ta różnica między wpływami a wydatkami wynosi w 2014 roku 161 milionów, czyli to jest już dosyć, to jest prawie 20%, 20%, 200 milionów różnicy między wpływami a wydatkami i ten problem będzie się pogłębiał. Tak, jak pan prezydent powiedział, no, ważną, istotną kwestią jest ta nowa perspektywa, lata 2014-2020. Dużo pieniędzy może samorządy mogą uzyskać z Unii Europejskiej, niemniej brakuje tych pieniędzy na wkład własny.
Pan profesor ma jakie doświadczenie?
Ja myślę, że trzeba by było poustawiać pewne rzeczy, jeśli bierzemy pod uwagę to, co zwiemy samorządnością w istocie swojej i to, co zwiemy tak zwanymi zadaniami zleconymi, bo jeśli państwo je kieruje, to tu nie ma absolutnie mowy o samorządności. Jeśli są środki przeznaczane, znaczone na przykład na oświatę, to że one nie mogą pójść na cokolwiek innego, czy na inne zadania. Więc to jest obszar, kiedy samorząd spełnia rolę administracji państwowej, realnie. Problem jest tylko właśnie ten, że zadania się daje jako administracji państwowej i nie pokrywa się to często w sensie finansowania. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę funkcjonowanie samorządu, to w sensie finansowym to jest duży kłopot, natomiast mamy do czynienia z tym pogłębiającym się długiem samorządów z różnych powodów. Bo proszę zauważyć, że w wielu miastach rzeczywiście następuje taki rozbudowany proces inwestycyjny i równolegle jest pogłębiający się dług, który powoduje, że w perspektywie tej nowej finansowej może braknąć środków na inwestycje sensowne. Ale w wielu miastach, mogę też w Lublinie swoim własnym wskazać wiele takich elementów, kiedy nagle pojawiają się inwestycje jako pomniki władzy. Więc nagle, dlaczego nas stać w wielu miejscach na budowanie rzeczy, na które po prostu nie ma pieniędzy, bo jest blokada tutaj możliwości zadłużania się dalszego. Problem jest taki, że ta samorządność, czyli samorządzenie się w sferze finansów jest obwarowane pewnymi znaczonymi pieniędzmi rządowymi, a z drugiej strony jest pewna duża, ogromna pula tak zwanych środków unijnych, które co powodują? Oczywiście można podejść do całego problemu w taki sposób. Mamy w danym mieście, w danym sejmiku, w danym powiecie pewne problemy do rozwiązania, pewne inwestycje konieczne. Naradzamy się samorządowo, gdzie to powinno zostać ulokowane i wtedy szukamy środków zewnętrznych. I to jest gospodarskie, rozsądne, racjonalne podejście do inwestycji. Natomiast wiele u nas, szczególnie przez platformę rządzonych miejsc, jest zupełnie inaczej. Licytuje się, które z miast, które z samorządów najwięcej środków unijnych pozyskały. Czyli mamy całą gamę różnorakich środków unijnych w różnorakich sferach, nieraz zupełnie byśmy powiedzieli luksusowych lub absurdalnych, kiedy są środki do pozyskania. Jeśli są, to my w to wchodzimy, bo będzie ruch w biznesie. Tylko ruch w biznesie polega na tym, że powstaje jakiś pomnik władzy.
Czyli co to jest ściślej?
No, może to być...
Jest Biedronka,
owszem, czy... ale może to być jakiś stadion nad miastem. Rozbudowany.
Czwarty Orlik.
Może to być, no Orlik to jeszcze jest dla dzieci potrzebny, ale klub na przykład w czwartej lidze, a stadion na gigantyczny. A może to być na przykład, co jeszcze gorsze, jakaś powiedzmy impreza lub cały zestaw imprez kulturalnych lub budynki temu służące, które generują nie mniej, nie więcej, ale pewne imprezy, które idą na sposób znaczonych środków unijnych i nagle mamy skandale w tym obszarze. Gigantyczne pieniądze. W Lublinie mieliśmy na przykład próbę wystawienia Golgota Piknik i to wszyscy po lewej stronie i tej platformianej mówili, przecież wolność jest w instytucji kultury finansowanej z miasta, na przykład na jej rozbudowę czy odnowę daliśmy 50 milionów złotych i nagle generujemy sobie taki problem, czyli obszar destrukcji, bo są pieniądze unijne na różne tego typu imprezy, takie czy owe i nagle stajemy się jako samorząd w pewnych tego typu kleszczach, mało samorządni. Bo państwo nam znaczy środki, nie dając zresztą pieniędzy na wiele rzeczy, które nam zadało, a Unia nam znaczy środki na pewne przestrzenie, a tutaj jest pokusa wziąć, zadłużyć się pod to i będzie jakiś ruch, a później w rankingach powiedzą, jacy to my jesteśmy wysoko notowani.
Patrzę na pana senatora, bo kiedyś był prezydentem, prawda?
Przewodniczącym Rady Miejskiej.
Przewodniczącym Rady Miejskiej, przepraszam, a teraz jest senatorem, czyli tutaj szczebel, troszkę inny punkt widzenia.
Tak, w istocie, ale tu my na Mazowszu troszeczkę też mamy tu inne spojrzenie na kwestie inwestycyjne. Z panem prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem pochodzimy z Radomia. Temu miastu służymy, tym mieszkańcom naszej ziemi radomskiej. I niestety okazuje się, że jesteśmy dotykani bardzo mocno przez tą władzę Sejmiku Wojewódzkiego, czy w ogóle całego Mazowsza, dlatego że jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości. Ten podział środków finansowych, jeżeli chodzi o Mazowsze, jest podzielony tak, że znaczna część idzie do bogatej Warszawy, następna znacząca część idzie do Płocka, no bo stamtąd pochodzi pan marszałek Struzik, a już taki subregion jak Radomski praktycznie nie może liczyć na znaczne środki finansowe, chociażby z tych środków unijnych. My wielokrotnie przerabialiśmy, spotykaliśmy się z marszałkiem województwa w sądzie, bo byliśmy przekonani co do tego,
czyli
że nasze...
Czyli co, ale podział nie jest środków taki celowościowy, tylko bardziej...
Oczywiście, imienny? To jest bardziej uznaniowy.
Czy ten się rodzi tu, ten się rodzi tu, ten
Ależ,
się...
Proszę ojca, szanowni państwo, to jest wiadomo, że kto rządzi, ten dysponuje pieniądze. Jeżeli dzieli, pan tak? marszałek Struzik jest z Płocka, to znacząca część środków finansowych idzie do Płocka. No jeżeli park technologiczny w Płocku, którego wybudowanie kosztowało grubo ponad 100 milionów złotych, to o takich środkach finansowych Radom na jedną inwestycję mógłby tylko marzyć. Ale problemem jest również to, że władze centralne, mówię tutaj o rządzie, przez ostatnich 7 lat zlecają konkretne zadania samorządom, a nie dają żadnych środków finansowych. Ba, wykonują pewne ruchy przy kolejnych expose, chociażby mieliśmy ostatnio, pani premier Kopacz wskazywała w swoim expose, jaka to będzie świetlana przyszłość dla naszego kraju i mówiła o współpracy z samorządami, ale nie wskazała źródeł finansowych. Podejrzewam, że nawet to expose nie powstawało w konsultacjach z samorządowcami. Bo
pani piękne... Kopacz też chyba z Radomia.
Tak, oczywiście jest posłanką ziemi radomskiej. No, no to już pan prezydent więcej na ten temat zapewne powie.
Na marginesie, bo...
Tak, my, ja powiem szczerze, że my cierpimy z tego powodu, bo są inwestycje, które już miały być dawno zakończone, chociażby linia kolejowa numer 8 z Warszawy do Radomia, kluczowa dla mieszkańców ziemi radomskiej, bo kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców południowego Mazowsza dojeżdża do pracy, do Warszawy. I jest tak, że zamiast dojeżdżać w jakimś krótkim czasie, plany były w 56 minut, oni dojeżdżają ponad 2,5 godziny. Ba, pociąg pośpieszny z Radomia do Warszawy nie jedzie przez Warkę w prostej linii, jakby to logika nakazywała, tylko przez województwo lubelskie, przez Dęblin, zataczając olbrzymie
pan profesor koło. Muszę szybko być w Warszawie.
No, nie może nie ja, tak, nie tak szybko.
Tak, ale kontynuując te obietnice, no, ostatnie expose. Pani premier mówi, że będzie tworzyła dzienne domy pobytu dla seniorów. Wspaniała idea w porozumieniu czy współfinansowaniu z samorządami. Że będą tworzone żłobki i przedszkola w skojarzeniu finansowym z samorządami. To są rzeczy, które obciążają polskie samorządy. Polskich samorządów już w tej chwili na to nie stać. Mamy Orliki, wspaniale, budujemy boiska, młodzież się rozwija, ale ktoś te boiska musi w tej chwili, będzie musiał je utrzymywać.
Oświetlić wieczorem.
Ktoś będzie musiał je oświetlić, ktoś będzie musiał dozorować i za rok, dwa, trzy będzie się pojawiał kolejny problem. Tam będzie już zmiana również i nawierzchni konieczna.
Ale jeszcze raz do tych właśnie podziału tego, nie powiem, tego budżetu. Jak prawo ocenia, że każdy ma prawo dostępu, nie tylko, że się urodził ktoś tam wielki, tylko, że są dane potrzeby, prawda?
No tylko bo tak proszę ojca, dodam jedno zdanie. Środki unijne dla województw i realizowane przez województwa miały być środkami, które miały wyrównywać dysproporcje, znaczy, które są na terenie
słaby województw. Dochód, tam
tylko
Europa...
okazuje się...
Z podstawowych polityk jest zasada, jest polityka zrównoważonego rozwoju. I na zasadzie tej ogólnej zasady wszyscy się zgadzamy, że chodziłoby o to, by środki europejskie, ale także środki krajowe były w taki sposób kierowane, aby Polska rozwijała się równomiernie. To dotyczy regionów, ale także w ramach regionów. Wielkopolska jest regionem, który jest stosunkowo dobrze sytuowany.
Czyli wiadomo, żeby nie było taki jak w Afryce, że koło Kinszasy wszystko się gromadzi.
Ale
prawda?
Nawet
w
stosunkowo zasobnej Wielkopolsce jest Poznań i jest już powiat poznański.
I w powiecie jest gorzej.
Nawet to powiat jest bardzo zróżnicowany. Niektóre części powiatu to są sypialnie Poznania. Ale są miejsca, które wyglądają dużo, gdzie żyje się dużo, dużo skromniej i gdzie te dysproporcje są widoczne. Dlatego zgadzamy się, jeśli chodzi o to, by równomierniej, sprawiedliwiej dzielić pieniądze. Teraz chodzi o to, by wypracować mechanizmy, które pozwolą rzeczywiście ten cel realizować.
To, jakie to mechanizmy? Kto je może wypracować?
Znaczy, jeśli będę szczery, panie oczywiście, bo w sensie formalnym oczywiście tak powinno być.
Tak jest napisane, nie?
Natomiast realia są takie, że rządzi tym wszystkim niestety bardzo brutalne życie partyjne. Tak to nazwijmy. Nie ulega wątpliwości, że jeśli mamy dzielenie na przykład środków unijnych na poziomie sejmiku, proszę zauważyć, jak się koalicję tworzy. Niby samorządową, a tworzy się w perspektywie centralnej, czyli układ PSL, Platforma praktycznie został zawiązany centralnie, nie tylko rządowo, ale i samorządowo. I tylko ktoś naiwny mógłby twierdzić, że na przykład samorządowiec wywodzący się z prawicy będzie miał takie same uważanie w sejmiku, załóżmy zdominowanym przez obecną koalicję rządową i będzie miał dostęp taki sam do środków tych czy ministerialnych, bo różne są tam ewentualnie do pozyskania na inwestycje, niż ten, który jest z układu władzy. Otóż mamy do czynienia z taką patologizacją, czyli jeśli patrzymy, to nawet nie patrzy się w perspektywie tego, kto bogatszy, kto biedniejszy, jak zrównoważyć rozwój w różnej perspektywie, tylko patrzy się, czy partyjnie mój, czy partyjnie nie mój. A jeśli do tego w ten sposób zaczynamy myśleć, to jest to myślenie, które powoduje w pewnych regionach, szczególnie tam, gdzie prawica ma władzę, degradację tych regionów lub opóźnienie w rozwoju.
Bardzo szkodliwe.
Bardzo szkodliwe.
Jeżeli można, ja myślę, że powinniśmy w ogóle odejść od, mówiąc o samorządności i samorządach, całkowicie od dyskusji na temat partii politycznych. Ja wiem, że one istnieją. Wszyscy to wiemy. Truizmem jest powtarzanie tego. Niemniej jednak powinniśmy umieć w państwie stworzyć takie mechanizmy, które będą decydowały o właśnie o tym, o czym powiedzieliśmy, polityce zrównoważonego rozwoju bez względu na to, czy ktoś pochodzi z takiej partii czy innej, czy ktoś z całym szacunkiem, ale nie chce wiązać się z jakąkolwiek partią polityczną, bo mu to z jakichś powodów nie odpowiada. Nie stworzyliśmy przez te ostatnie lata w żaden sposób takiego mechanizmu. Co więcej, życie, to o którym pan profesor powiedział i użył tego stwierdzenia, pewnej patologii życia na poziomie nie tylko parlamentu, ale i również na poziomie sejmików, doprowadza do sytuacji, w której tworzymy różne prędkości Polski. Zrównoważony rozwój jest podstawą funkcjonowania tego, co jest zapisane zarówno w dokumentach Unii Europejskiej, ale również naszego państwa.
Czyli co, dalej dzisiaj jest ten podział Polska A i Polska B?
Zdecydowanie tak.
Polska C
i Lubelszczyzna.
Polska, szanowni państwo, jest dzisiaj budowana w oparciu o strategię polityki lokomotyw. Rozwoju przez sześć dużych ośrodków miejskich. Reszta ośrodków miejskich ma czerpać ewentualnie, i tutaj z naciskiem,
co spadnie ze stołu panów,
ewentualnie, tak, z tego, co się wyleje w sensie dobrobytu poza te największe ośrodki miejskie, i to ma decydować o rozwoju państwa. Tego typu praktyki są ćwiczone w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej. Próby tego typu polityk były w Europie podejmowane w latach 70. W ciągu chwili Europejczycy się z nich wycofali. Niestety my troszeczkę, czy też rządy, które w ostatnim czasie rządzą Polską, podchodzą do tego w taki sposób. My jako z jednej strony formacja polityczna Prawo i Sprawiedliwość, ale też ludzie, którzy, czy pan senator był samorządowcem, dzisiaj jest politykiem parlamentarnym, ja jestem samorządowcem, prezydentem od 2 kadencji, jesteśmy w 100% przekonani.
Pan Bartłomiej może będzie?
I tego, tego życzymy.
Ale mam jedno pytanie, bo ktoś może powiedzieć złośliwie, no to dobrze. Ale taka była Polska dwudziestoletnia. To była Polska miast i Polska prowincji, prawda? Prowincja była zawsze w tyle, miasto nadawały pewnego napędu.
Proszę zauważyć, ojcze, na jedną rzecz. Jeśli bierzemy pod uwagę, nie mówię już o wsiach, bo one się degradują w sensie po prostu miejsc pracy czy możliwości rozwoju, w sensie, ale ludności przede wszystkim. Jeśli bierzemy pod uwagę Lublin, w którym działam,
ABC, tak.
To mamy do czynienia co roku z kilkutysięcznym odpływem ludności z miasta. I teraz proszę zauważyć, bo jesteśmy w perspektywie tych ewentualnych zadłużeń i tak dalej, i tak dalej. Ubywanie ludności ze względu na to, że nie ma miejsc pracy, bo to są rzeczy niedoinwestowane w różnoraki sposób. I w ogóle jest pewien program taki właśnie, że się centralizuje w tych wielkich aglomeracjach. Gdzieś oni odpłyną do Warszawy, gdzieś oni odpłyną za granicę. To za ileś lat to co będziemy mieli z tego typu miast? Będziemy mieli Detroit, bo nagle wypływają ludzie na zewnątrz, są długi, a pytanie, z czego spłacać, skoro nie ma podatków. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli mówimy o kwestiach takich finansowych, wydatkowych i tak dalej, trzeba patrzeć na dobro społeczne, bo to są środki publiczne, jak to powinno wyglądać, w sensie, żeby utrzymać tych mieszkańców na danym terenie. To są pewne struktury kulturowe, to są pewne więzi społeczne, a nie koncentrować to w wielkich aglomeracjach li tylko i doprowadzamy do sytuacji takiej, że nagle ta Polska to jest wielka dziura lasy i nagle gdzieś kilka wielkich miast, a do tego
tutaj
może to doprowadzić.
Panie profesorze, jest jeszcze jedno zjawisko, które być może nie jest widoczne w Lublinie, ale dobrze jest widoczne w Poznaniu, czyli tym mieście lokomotywie. Mianowicie mieszkańcy wyprowadzają się z Poznania i przeprowadzają się do gmin podpoznańskich, do Lubonia, do Swarzędza,
ale może ci bardziej
do Lasu.
Mieszka,
i w znacznym stopniu budują domy i rzeczywiście są bardziej majętni. Ma to pewne konsekwencje, ma to znaczne konsekwencje dla miasta.
Ta płyta jest dalej
ponieważ te wszystkie osoby wracają w ciągu dnia do Poznania, bo tam pracują, tam się ich dzieci uczą. Natomiast tam nie płacą już podatków. I to jest duży problem nawet dla takiego miasta jak
silnego,
Poznań. Silnego miasta, wydawałoby się.
Szanowni Państwo.
I dlatego, jeśli mogę jeszcze tylko jedno zdanie. I jak widać także tutaj ten zrównoważony rozwój dotyczy już nie tylko tego, by w cudzysłowie prowincja, mniejsze miasta rozwijały się tak szybko jak większe, ale także może to oznaczać, czy zacznie w pewnym momencie oznaczać także konieczność wsparcia dużych miast.
Dzisiaj nie powinniśmy dyskutować, Szanowni Państwo, na temat tego, czy kilka największych ośrodków miejskich będzie się rozwijało. My stanowimy państwo, które składa się z 2,5 tysiąca prawie gmin, ludzi, którzy są związani, tak jak pan profesor powiedział, społecznie, mentalnie,
kulturowo.
Są związani też przynależnością do pewnej ziemi. Nie możemy dzisiaj w żaden sposób, ja bynajmniej będę zawsze przeciwko czemuś takiemu protestował, byśmy rozpatrywali Polskę przez kilka największych miast, bo to z jednej strony być może na krótki okres czasu dla nich pewnego rodzaju dobrodziejstwo, ale za chwilę pojawiają się problemy, o których już słyszymy. To, że powstają bardzo duże ośrodki miejskie, w sposób nienaturalny pompowane, tak jak wiele ośrodków miejskich, choćby w poprzednim systemie w Polsce było budowane na zasadzie stworzenia jednego dużego zakładu, przy którym powstawały wręcz miasta. I rodziło to swoistego rodzaju problemy. I dzisiaj stworzyło problem często w niektórych miastach dla kilku, kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi. My musimy walczyć o zrównoważony rozwój i zarówno tych miejscowości, które są mniejsze, ale też, które są większe. Nie da się spakować, przepraszam za określenie takie bardzo prozaiczne, spakować wszystkich i tych wszystkich ludzi przewieźć do Warszawy, Gdańska, Wrocławia.
Mam takie pytanie praktyczne. Naprawdę nie wiem, jak to jest. Panowie jako samorządowcy lepiej wiedzą. Czy na przykład dla burmistrz miasta, dla miasteczka, dla miasta, jak to burmistrz czy prezydent ocenia? Na przykład kolejną Biedronkę przyjąć, bo podatki wpłyną do budżetu miasta czy miasteczka? Czy na przykład patrzy na to, że kilkanaście sklepów drobnych będzie zlikwidowanych moich mieszkańców, którzy prawdopodobnie wyjadą gdzieś, prawda?
Proszę ojca, problem
ale jak to jest? Jak
problem
to jest
polega na tym, że ani burmistrz, ani wójt, czy prezydent nie ma większego wpływu na to, bo ja przypomnę, że...
To się zgadza na to, że była lokalizacja
i właśnie to jest problem. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości była przygotowana, wprowadzona w życie ustawa, że sklepy wielkopowierzchniowe powyżej 450 metrów kwadratowych wymagały zgody Rady Gminy. Niestety taką decyzję parlamentu wyrzucił do kosza Trybunał Konstytucyjny. wojny i nastąpił powrót do wcześniejszych rozwiązań, czyli do tych 2000 metrów kwadratowych bez zgody Rady Gminy. I w tej chwili, jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego jest zabudowa usługowo-handlowa gdzieś na danym terenie, jeżeli dany inwestor wykupi taką działkę, to gmina nie może mu odmówić, nie może mu odmówić wybudowania takiego sklepu.
Jakie są wpływy konkretne? Co woli gmina? Sklep duży czy drobnych miejscowych sprzedawców?
Myślę, że każda gmina woli rozkładać ryzyko i zarządzać ryzykiem poprzez dużo więcej mniejszych biznesów niż dużych. Odniosę się do słów pana senatora. Rzeczywiście jest tak, że również samorządowcy, my jako samorządowcy miasta Radomia przedkładaliśmy pewne propozycje do ustawy, o której powiedział pan senator w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Zostało to, co zostało zrobione, powiedział już pan senator. Ale, szanowni państwo, trzeba sobie bardzo jednoznacznie odpowiedzieć. Polski handel przy obecnej strukturze tak naprawdę prawnej został przehandlowany, to może brzydkie słowo, ale jednak odnoszące się do handlu, kilka lat temu. Dzisiaj realnie mówimy o tym, że to niech samorządowcy sobie ustalają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie ma, szanowni państwo, możliwości takiej, żeby gmina miała w 100% miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, nawet tam, gdzie są plany wprowadzane, również funkcja handlu i usług musi być wprowadzona. To, co dzisiaj można zrobić, i trzeba moim zdaniem zrobić, to trzeba zrobić to na poziomie parlamentarnym. Żaden polski samorząd nie jest w stanie realnie zabezpieczyć interesów swojej społeczności przed tym, aby...
Czyli zmienić prawo, nie prawda? Czyli
tak.
Zmiana prawa.
I tego, proszę mi wierzyć, tego się nie da zrobić na poziomie tylko i wyłącznie samorządu.
Czyli znów się to koło jest, zamyka. Wybierzmy nowy jest, parlament, mądry parlament, jest, a pomożemy samorządom.
To jest
tak?
Cały czas dyskusja w kategoriach polskiego parlamentu. My z czymś sobie rady nie dajemy. Przerzućmy to dzisiaj na samorząd, a samorząd powinien sobie dać...
Ale samorząd mówi tak, gdyby Warszawa była inaczej, to my byśmy mieli tu lżej, prawda? Warszawa mówi, no rządźcie tym, co macie.
Nie, to są dwie rzeczy, dwa poziomy, natomiast trzeba widzieć, że jeśli mówimy w tej chwili o wyborach samorządowych w Polsce, to one absolutnie otwierają perspektywę dwóch następnych wyborów, czyli układa się to w pewien cykl trzech wyborów, samorządowe, prezydenckie i parlamentarne. Wynik taki, nazwijmy ogólnokrajowy, jakoś to będzie bilansowane, wyborów samorządowych w tej chwili, jeśli mówimy o prawicę, zresztą Zjednoczoną Prawicę, tak to powiedzmy pod sztandarem PiSu, wynik tego w dużym stopniu na poziomie psychologicznym, tak to nazwijmy, otworzy wybory kolejne. I one w dużym stopniu będą się wiązać, bo to co mówimy, samorząd nie żyje w próżni, żyje w relacji do tego, jak jest stanowione prawo ogólne. Natomiast proszę pamiętać, jak ja pamiętam, byłem, wydawałoby się, w liberalnej Holandii, w Amsterdamie. W przykładowym Amsterdamie tego typu lokalizacje jak u nas Biedronki, Lidle i tam różne inne podmioty takie, powiedzmy, tych dyskontów nie są wyobrażalne. Znaczy w ogóle takich rzeczy się nie dyskutuje. Tam absolutnie jest prymat tego kapitału holenderskiego nad ewentualnymi zagrożeniami zewnętrznymi. W ogóle gdyby tam powiedzieć na poziomie makro, żeby bank ktoś chciał przejąć ich, to w ogóle potraktowano by go jak szaleńca. Po prostu kogoś, kto zwariował i nagle ma jakieś absurdalne pomysły. U nas to się mówi o swobodnym obiegu gospodarczym, swobodnej działalności i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z tego typu rzeczywistością. I zwróćmy jeszcze na jedną uwagę, skoro jesteśmy na poziomie finanse, gminy, praca i w ogóle zadłużenia i tak dalej. Ktoś bardzo mądrze opisał sposób finansowania przez Unię różnorakich inwestycji u nas. Bo rzeczywiście, gdybyśmy chcieli zdobyć środki, mając swój wkład własny, na jakąś luksusową inwestycję, jakąś, nie wiem, arcysiłownię na powietrzną, jakieś, powiedzmy, kwiatki gdzieś za kilkadziesiąt milionów w parku, jak w Lublinie, nie ma problemu. Na luksusową można pozyskać, włożyć swoje pieniądze, zadłużyć się. Ale gdyby ktoś chciał na przykład analogiczne środki zdobyć na jakiś element produkcyjny, o nie, no to już jest gigantyczny problem. No jak?
Coś się produkowało, żeby
to generuje miejsca pracy, wokół tego idą usługi i mieszkańcy zostają. Jest tym pewien zamysł i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, nie po to, żeby biadolić, ale żeby w jakiś sposób ustawiać się w całym tym systemie i rozumieć, jak ten mechanizm
chodzi. A czują panowie oddech Unii Europejskiej nad tym, żeby nasze samorządy były takie, a nie inne? Żeby wybierały, decydowały o rozwoju tych małych, prawda, miejscowości. jest jakaś taka...
Ta najbliższa perspektywa unijna, ona będzie wskazywała, na co te środki będą mogły być przeznaczone, a na co nie. No teraz już jest jasno powiedziane, że gro z tych środków, które otrzymamy z Brukseli, to będą szły pieniądze na szeroko pojętą rewitalizację, prawda? Począwszy od rewitalizacji przemysłowej, a skończywszy na rewitalizacji urbanistycznej.
Czyli ten projekt, że Polska ma być tymi płucami Europy, prawda? Że, także przyjeżdżać na polowania... oddychać.
Co do zasady jest rzeczywiście tak, jak pan senator mówi, chociaż cały czas problemy choćby z ustawą rewitalizacji miast, cały czas wielkie problemy w sensie podziału również pieniądza w rewitalizacji. Ja jak przypominam sobie na Mazowszu na samą rewitalizację, czyli największe, szanowni państwo, województwo w Polsce, ponad 5,5 miliona ludzi, o ile pamiętam, 60 milionów na rewitalizację. My mówimy o skali, która jest w stanie być pochłonięta przez jeden bardzo nieduży nawet samorząd polski, a co dopiero mówiąc o populacji 5,5 miliona ludzi. Ja powiem troszeczkę inną rzecz. Ja uważam, że ta kolejna perspektywa będzie jednak adresowana w dużej mierze znowuż do bardzo silnych podmiotów międzynarodowych. Międzynarodowych, nie polskich. To jest rzecz przedziwna. Szanowni państwo, wszyscy obserwowaliśmy ostatnie lata kwestie, nie wiem, budowy dróg, kolei, dyskutujemy za mało, za dużo, ale zobaczcie, co się stało. Przez najgrubsze lata od skończenia II wojny światowej większość polskich firm upadło. Wtedy, kiedy one powinny rosnąć, wtedy, kiedy powinny się rozwijać, okazało się, że one poupadały. One tak samo jak te firmy, które pod koniec tej perspektywy, szczególnie zachodnie, potrafiły umiejętnie bardzo transferować swoje zyski na zewnątrz. To, co będzie się działo w kolejnej perspektywie, to przede wszystkim postawienie największej ilości pieniądza na tak zwaną innowację, która konia z rzędem temu, kto potrafi ją jednoznacznie określić, bo dzisiaj w żaden sposób nie jest zdefiniowana. Pytanie o to, jak podzielić największe pieniądze w momencie, kiedy coś jest niedefiniowalne. Ja nie chciałbym podejmować takiej decyzji, chociaż niektórzy żartują, że właśnie po to jest to zrobione, aby ktoś nie potrafił realnie sprawdzić tego. Nauka, kolejna rzecz, do koncernów, do instytucji międzynarodowych. Ja myślę, że my w dużej mierze będziemy tymi kolejnymi pieniędzmi jednak budować siłę gospodarki, niestety nie tylko polskiej, czy nie tylko przede wszystkim polskiej, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że i również kapitał zachodni jest obecny u nas i od niego nie uciekniemy, ale nie myślę, że w dużej mierze będzie właśnie transferowany do firm, do przedsiębiorstw, do instytutów, instytucji związanych.
Szanowni Państwo, ale nie możemy być wysysani przez te wielkie globalne firmy, nasz potencjał i finansowy, i intelektualny, bo my żyjemy tu, teraz i chcemy również tworzyć ten nasz kraj dla kolejnych pokoleń. No, to też musi być stanowczy sprzeciw temu, żeby jednak te środki finansowe, które są olbrzymie, gdzieś tam nie wychodziły do krajów bogatszych, typu Francja, Hiszpania.
Te pieniądze, które przychodzą z Unii, są pieniędzmi, które są włożone przez Polskę. To nie jest tak, że tam jest koła i nam daje, prawda, rzuca nam prezent, a to Polska dostanie tyle, a Francja tyle.
Pewną słabością tej koncepcji tych środków unijnych jest to, że te środki idą na bardzo wiele różnych celów. Prawo i Sprawiedliwość w Wielkopolsce bardzo mocno podkreśla...
I są rozproszone niesamowicie.
Tak, bardzo mocno podkreśla to, że powinniśmy starać się w tych ramach prawnych, które istnieją, no bo ich zmienić nie możemy na poziomie regionalnym, żeby starać się realizować duże projekty, które zmienią oblicze całego regionu. Czyli ważną rzeczą jest na przykład zapewnienie spójności transportowej regionu. Budowa i modernizacja drogi S11 z północy na południe, z Piły przez Poznań do Ostrowa. Także linii kolejowej z Szczecina do Poznania i dalej na południe, na Śląsk. Budowa dużego zbiornika retencyjnego na rzece Prośnie. Realizacja takich projektów, które w przyszłości, kiedy środków tych nie będzie, byłoby dużo trudniej zrealizować.
Czyli jeszcze teraz uruchomić ludzi, siły, żeby to, co się da, po prostu zagospodarować maksymalnie, bo potem będzie zmiana fali, że tak powiem, Unii.
Polityka proinwestycyjna w zakresie infrastruktury tak jak najbardziej, tylko zapominamy też o rzeczy, która w moim przekonaniu jest nadrzędna. Brak mi jakiegokolwiek mocnego nacisku na politykę związaną z rodziną, z demografią. Szanowni Państwo, dyskutujemy o drogach, kolei, lotniskach, o przeróżnych rzeczach, ale pamiętajmy o tym, co dzieje się na naszych oczach. Polityka prorodzinna, która jeżeli nie wystartuje w sposób bardzo jednoznaczny i nie będzie tak bardzo mocno wspierana przez państwo, doprowadzi do dramatu demograficznego
nie,
tego
nie,
kraju.
Nie, prorodzinna w sensie, że rodziny działaczy danej
nie,
partii
ja,
są...
Ja wspomniałem o tej spójności transportowej, ale chodzi także na przykład o budowę Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, która od kilkudziesięciu lat nie może się rozpocząć. I istnieją bardzo różne pomysły, jak to robić, ale właśnie te koncentracja na dużej inwestycji zamiast na wielu małych.
Tylko ojcze, jest problem, szanowni panowie.
My też bardzo szeroko rozmawiamy teraz.
No, rozmawiamy, ale to trzeba, bo to jest temat szeroki. Finanse praktycznie, no to zna wszystkie różne rzeczy. A tu jest ważny problem, właśnie jeśli mówimy o polityce prorodzinnej, bo nawet jak ludzie nie będą wyjeżdżać i będzie taki przyrost ludności, to i tak nam te miasta wymrą i gminy, i województwa. Natomiast kwestia jest taka, proszę zwrócić uwagę. Załóżmy, że my sobie stworzymy dobry jakiś program polityki prorodzinnej. Proszę zwrócić uwagę, w Niemczech, w Hiszpanii, w różnych takich, we Francji na przykład szczególnie, jest bardzo mocno wspierana demografia. I nie rodzą się ludzie. Dlaczego się nie rodzą? Gdzie jest problem? My wiemy, że Polki w Wielkiej Brytanii...
We Francji drgnęło już.
Drgnęło, ale nas...
Dzięki muzułmanom.
Nie,
tak,
głównie ale dzięki muzułmanom, ale mówimy o macierzystych mieszkańcach. Więc generalnie problem jest kulturowy. I proszę zwrócić uwagę, z jednej strony jest i w rządowym teraz programie, przynajmniej hasłach, przepraszam, ale i w samorządowych wielu wypadkach mówimy o tej prorodzinnym nastawieniu, a później nagle idziemy do instytucji kultury, która staje się wzorcem pewnym w odniesieniu na przykład do edukacji szkolnej, no bo to wszystko funkcjonuje w jednym organizmie. Szkoły są prowadzone przez samorząd, gdzie są absolutnie genderystyczne tezy pokazywane i promowane, czyli dokładnie w sferze idei antyrodzinne. Jeśli weźmiemy klasyczną rodzinę, która jest nastawiona na progresję.
Za środki wszystkich.
Oczywiście, no ale powiemy unijne, jakieś tam takie czy owe i tak dalej, bo to wielka kultura, a gdzieś usadowiona w tak zwanej sztuce, która stanowi alibi dla demoralizacji. I z jednej strony będziemy mówić dużo o wspomaganiu, jak ktoś urodzi dziecko, a z drugiej strony, gdzie to dziecko może się urodzić? W rodzinie. A co robimy na poziomie polityki kulturowej? Wprowadzamy destrukcję w te relacje. Jaki tu jest sens i ten zrównoważony rozwój, czy logiczna polityka w całości?
A w programach telewizyjnych biadolimy, że rodzina, prawda, jest...
No biadolimy, że robi to prezydent i tak dalej, a ten czas stoi jako wzorzec zupełnie czegoś innego.
Nie wolno nic o niej powiedzieć.
I nie wolno jej tknąć. Mało tego, człowiek, który, bo to na poziomie samorządu się rozstrzygnęło, człowiek, mówimy o profesorze Chazanie, który stara się bronić życia czy rodziny w tym pełnym tego słowa znaczeniu, jest wyrzucany z pracy zupełnie, że tak powiem, nawet nie zasadniczo.
O tym jeszcze powiemy, bo patrzę na zegarek, chcemy dać czas naszym telewidzom, słuchaczom, bo oni dopiero też ciekawe rzeczy pewnie zauważają, ale mówię, no bo panowie, ogólnie się tak jest w Polsce taka tendencja, że te wybory się traktuje samorządowe tak troszeczkę, tak mniej poważnie. Niektórzy mówią złośliwie, że to jest taka właściwie samorządy, to są takie przechowalnie dla działaczy, nie? Mają różne funkcje, urzędy. Tak słyszałem takie opinie. Oczywiście one są krzywdzące, bo w większości są to ludzie na poziomie, na miejscu. Chociaż no, sami panowie widzą, że jednak polityka partyjna mocno się wdziera, prawda, w te listy, kto ma być, kto ma nie być, kto jest nasz, kto jest bardziej nasz.
To jest jedna sprawa.
I platformy bardziej to wygląda teraz mocno.
Znaczy tak, bo i dobre rzeczy, znaczy samorząd na pewno jest dobrą szkołą polityki, w sensie w ogóle, tutaj pan senator pewnie potwierdzi.
I polityki potem wyższej, powiedzmy.
Tak, bo jest naturalnym,
jest takie naturalne przygotowanie.
Naturalne przygotowanie. Natomiast patologie, które występują w sferze życia centralnego, mogą równie dobrze ujawnić się w samorządzie i wielu to występuje. Również na poziomie różnych elementów korupcyjnych, parakorupcyjnych i to na skalę, która czasem nas może i przerażać.
A to nie tak, że nie dał się złapać jako burmistrz, to jako prezydent nie da się złapać na...
To nie chodzi nawet, czy się daje złapać, tylko negatywnym. W jaki sposób jest to wszystko prowadzone, tak? Na przykład w sferze planów zagospodarowania przestrzennego, nagłych zmian w wydzielonych zupełnie przestrzeniach. I tych możliwości jest bardzo dużo, w związku z czym należy to... Ale gdzie jest istota rzeczy? Tu też społeczeństwo, bo my mówimy o naszym narodzie jako jednak mało rozpolitykowanym w najgłębszym tego słowa znaczeniu. To znaczy mało zainteresowanym tym, co się w publicznych sferach dzieje. Nawet w spółdzielniach. Samorząd jest doskonałym miejscem, żeby ci ludzie się ożywili.
Ale nam się to się obrzydza Polakom. Po co politykujecie?
No tak, ale jeśli się
krytykowanie, po co?
No dobrze, ale jeśli się obrzydza, to skutek jest taki, że powiedzmy te patologie się mnożą na większą skalę.
Ale nie politykować, tylko budować Polskę.
Tak, no było takie hasło nie tak dawno. Budujmy stadiony, budujmy, nie wiem, kto ma budować? Wiadomo, to się buduje na zasadzie właśnie decyzji samorządów czy wojewodów i tak.
Ale myślę, że trzeba również i wychodzić naprzeciw obywatelom, mieszkańcom, tym ludziom, którzy wybierają panów, wybierają nas, samorządowców również. W Radomiu mamy taki program budżetu obywatelskiego. Część budżetu miasta jest możliwa do przekazania w odpowiednie miejsca miasta zgodnie z wolą mieszkańców. Każdy mieszkaniec w drodze wyboru, wręcz licytacji i może zdecydować, na co chce te środki finansowe wydać i to się spotyka z bardzo dużym odzewem i myślę, że to jest też jeden z kierunków, który powinien wskazywać samorządom.
Przechodzimy do części takiej z naszymi telewidzami, słuchaczami, zapraszamy Państwa. Kto chciałby zadać pytanie, czy zwrócić uwagę na jakiś problem, zapraszamy do naszego studia. Finansowanie samorządu, coraz więcej zadań, coraz mniej pieniędzy. Goście, pan senator Wojciech Skurkiewicz, przypomnę, pan profesor Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina, więc oprócz historii ma też doświadczenie tutaj samorządowe. Pan Andrzej Kosztowniak, prezydent miasta Radomia, to już nie muszę mówić, że to doświadczenie jest bardzo bogate. I pan dr Bartłomiej Wróblewski, prawnik, konstytucjonalista, ale także człowiek, który się wybiera do
Sejmiku Wielkopolskiego.
Do Sejmiku Wielkopolskiego, a pan pochodzi z Poznania, a tak. Więc...
Nie, kandyduję z powiatu poznańskiego, śremskiego, sieleckiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego.
A to jeszcze będziemy na końcu przypominać. W każdym razie tutaj jest pana obecność dzisiaj w tym sensie. A my czekamy na telefony dla Polski Północnej 657-0011, 657-0012, dla zagranicy 657-0013 i 657-0014. Rozmawiamy, za chwilę myślę będą już telefony pierwsze. Może moje takie pytanie jeszcze przy cięciu budżetów tych samorządowych na różnych stopniach. Jak to wygląda? Kto mówi, kto decyduje, że na przykład dajemy oświacie więcej, wspomagamy służbę zdrowia, wspomagamy przedszkola? Jak to wygląda? Ktoś głosuje? Czy ktoś ma serce bardziej bijące?
Na poziomie miast.
Czy prezydent może krzyknąć, tupnąć?
Tupnąć myślę, że każdy może, niemniej jednak pytanie jest o celowość tego. Prawda jest taka, że zwykle są to przedkładane propozycje. Mówimy o projektach uchwał, również uchwały budżetowej przez prezydenta, kolegia prezydenckie, skarbników. Te informacje są zbierane z całości miasta i patrząc na doświadczenie nasze, ale to odnosi się nie tylko do Radomia, ale tak na dobrą sprawę do wszystkich polskich samorządów. Zbieramy te zapotrzebowanie i okazuje się wtedy, że na nic nie ma, na wszystko brakuje.
Czyli jakby zobaczyć tu mało, tu mało, tu mało.
Dokładnie. Ja posłużę się budżetem choćby oświaty, szanowni państwo. I to jest przykład bardzo dobry, bo on jest de facto uśredniony dla całej Polski. Subwencja oświatowa około 260 milionów złotych z pozycji administracji rządowej. Samo miasto Radom co roku do tych 260 milionów złotych dokłada około 110 do 120 milionów złotych. 1/3 subwencji oświatowej jest dołożona pomimo to, że jest to zadanie, które powinno być realizowane z pieniędzy wprost państwowych przez samorządy. Dołożenie do każdego obszaru życia, tak właśnie, szanowni państwo, wygląda. I to nie jest łatwe, to jest trudne i to jest trudny czas dla samorządowców wtedy, kiedy trzeba poskładać te budżety. To, o czym mówimy od samego początku. Szanowni państwo, ostatnie lata to jest czas, kiedy samorządy polskie dostają mnóstwo różnych zadań bez pieniądza. I to jest wielka sytuacja problematyczna i patologiczna.
Ocena tych samorządów jest niesprawiedliwa, prawda, że oceniamy ludzi, a oni nie mają możliwości za bardzo. Ale tu mamy telefon, bo nie chcę kogoś trzymać. To pan Bartłomiej będzie pierwszym odpowiadającym, dobrze? A potem pan profesor Ryba. Mamy telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Mówi Ewa z Radomia. O. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i naszych gości, a szczególnie naszego prezydenta, pana Kosztowniaka.
Cieszymy się.
I naszego senatora, pana Skurkiewicza. No, ja dzisiaj, dostaliśmy dzisiaj od pana prezydenta list i tu jest ciekawa propozycja w tym liście pana Kosztowniaka, żebyśmy się starali o województwo radomskie, że Radom stać na status miasta wojewódzkiego, tym bardziej, że przez te 60 lat co najmniej jesteśmy po prostu wykorzystywani najpierw przez Kielce, kiedy Radom podlegał pod Kielce. Później było kilka lat, było wojewódzkim miastem i zdarzyły nam się wypadki czerwcowe w 76 roku, gdzie powiedzieliśmy władzy komunistycznej dość wykorzystywania ludzi. No i później reforma pana premiera Buzka doprowadziła do tego, że Radom został znowu zdegradowany do miasta powiatowego. Ja się nie dziwię, że miasto Radom jest tak bardzo sekowane przez władze Warszawy, przez nawet tego Struzika, dlatego, że to ludzie są niepokorni w Radomiu. Ja proponuję, żebyśmy się otrząsnęli z tego wszystkiego i w granicach diecezji radomskiej, żeby powstało województwo radomskie. Myśmy głosowali we wszystkich ostatnich wyborach na PiS i będziemy dalej na PiS głosować. I byłabym, ja tutaj mogę to powiedzieć, bo jestem wyborcą, że kochani radomianie, musimy w dalszym ciągu głosować na PiS, bo w końcu to nasze miasto to zdegradowane zostanie do jakiejś małej mieściny, którą opuszczą młodzi, a zostaną emeryci, może trochę dzieci.
Tak jest.
Także,
pani Ewo, dziękujemy bardzo, bo pan prezydent został wywołany przez ten list na niedzielę, tak?
Panie, rzeczywiście zostałem wywołany. Szanowni Państwo, Radom to 14 co do wielkości miasto w Polsce, 225-tysięczne, naprawdę duże miasto. Wiele miast wojewódzkich jest dużo mniejszych.
Przywoływane Kielce jest pełna 200 tysięcy.
Miasto, które spełnia wszystkie warunki określone dla miasta wojewódzkiego i spełniające tak naprawdę zadania mu przypisane. Ja powiem, dlaczego teraz proponuję dyskusję na temat zmian administracyjnych państwa. Decyzje, które zapadały na poziomie 2008-2009 roku dotyczące w ogóle podziału pieniądza w najbliższej perspektywie, zatwierdzany też w latach 2012 przez Unię Europejską, dotyczące okresu 2020 roku, powodowały to i też pewne zabetonowanie w ogóle dyskusji w Polsce na temat zmian administracyjnych w kraju powodowały to, że przyznaję otwarcie, jeszcze 3-4 lata temu uważałem, że ta dyskusja jest potrzebna, ale w kategoriach bardziej akademickich. Dzisiaj, szanowni państwo, dyskutujemy o rozwoju Polski, również tej administracyjnej, po 2020 roku. Moje postulaty, moje uwagi odnoszące się do podziału województwa mazowieckiego są następujące. Województwo mazowieckie, szanowni państwo, to najbardziej zróżnicowany euroregion w Europie. Z jednej strony całe województwo mazowieckie bogate, patrząc na statystykę. Niemniej jednak, szanowni państwo, samo Mazowsze to dwa obrazy. Skrajnie inne. Bardzo bogata Warszawa. Bogata jak nawet patrząc na bogactwo Europy Zachodniej. Jedna z zamożniejszych stolic Europy, szanowni państwo. To nie jest biedna stolica europejska. A z drugiej strony bardzo bogate obrzeża wokół Warszawy i biedne dawne województwa. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie dawnego radomskiego. To jest również kwestia ziemi ostrołęckiej, siedleckiej. Dysproporcje, jakie występują na poziomie dochodowe, na poziomie Warszawy i Radomia, to szanowni państwo, w podziale pieniądza na PKB to ponad 4:1. My doprowadzamy tą polityką, która była realizowana, którą ja tak bardzo mocno krytykuję, w cudzysłowie zrównoważonego rozwoju, doprowadzamy do tego, że jedni się skrajnie bogacą, inni skrajnie biednieją. To jest rzecz, która jest niedopuszczalna w centralnej części Europy i myślę, że ona będzie rodziła coraz więcej niepokoju.
Wystarczy powiedzieć, z czego był Radom sławny dawniej, z produkcji jakich rzeczy, a jakich teraz nie ma tych fabryk, prawda?
To prawda, ale też i sposób podziału pieniądza. Naprawdę sposób podziału pieniądza od 2007 do 2013 roku spowodował to, że ci, którzy byli zamożni, są jeszcze zamożniejsi, a ci, którzy byli biedniejsi, są zdecydowanie biedniejsi. I to jest właśnie zaprzeczenie całej idei zrównoważonego rozwoju,
na którą tak często
wielu z polityków podejmuje i przedstawia na sztandarach. Rzeczywistość
skrajnie inaczej
wygląda. Pan Bartłomiej
nadal jest w kolejce, bo telefon słyszałem. No będą one w kółko, chociaż może dwa zdania, tak? Jakieś skojarzenie?
Nie, to poczekamy na kolejny
dobrze,
telefon.
Dajemy telefon. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto i skąd jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan Wojciech.
Mówi Andrzej z Olsztyna, Korejwo Andrzej z Olsztyna.
Chciałem, a mamy napisane zwrócić... Ryszard z Polski Północnej.
A to może jakieś...
A to się tak pan przedstawił chyba specjalnie. Wie panie Andrzeju, umawiamy się, że mówimy prawdę. Jeżeli się przedstawiamy inne imię, a potem inne imię, to jednak jest pewien poziom. A pana już często słyszymy. Ja nawet wiem, co pan chce nam powiedzieć, więc może, panie Bartłomieju, ta myśl wcześniejsza.
Tu chciałem nawiązać do tego, co mówił pan prezydent, który wskazywał na to, że trudno jest dzielić w związku z tym, że jest tak wiele potrzeb, a możliwości finansowe są ograniczone. Ale jest jeszcze i inna kwestia, już właśnie ustrojowa. Mianowicie wydawałoby się nam, że tak jest w państwie i tak jest, powinno być w samorządzie, że wszystkie pieniądze są umieszczone w budżecie. I że ten budżet powinien być demokratycznie przez odpowiednie ciało przegłosowany. No to jest parlament na poziomie kraju, na poziomie województwa to jest sejmik województwa. W praktyce jednak, jeśli chodzi o środki europejskie, to w znacznym stopniu te środki są rozdysponowywane przez zarząd województwa, przez organ wykonawczy, pięcioosobowy, który właściwie w tym zakresie jest tylko w ograniczonym stopniu kontrolowany. On wprawdzie, wszystkie projekty wprawdzie muszą przejść, spełniać wszystkie wymogi formalne, ale ostatecznie decyzje podejmuje zarząd województwa, a opozycja jest w niewielkim stopniu, ma możliwości, żeby tutaj choćby nadzorować ten cały proces decyzyjny.
Pan profesor jest członkiem Rady Miasta, więc pytanie, na przykład, jak Rada Miasta wpływa na prezydenta? Jak wygląda ta współpraca?
Jest rzeczywiście tak, pewnie wszyscy potwierdzą, że...
Jest większość.
Znaczy, że prezydent zbudował sobie tutaj większość, rządzi Platforma i z takimi przybudówkami, jeśli bierzemy pod uwagę miasto. I jest taka jednak pewne zagrożenie dominacji. Jeśli tutaj nie ma rozumu, takiego rozsądku, że z opozycją w jakiś sposób się liczymy, tylko powiedzmy realizujemy... I to w wielu wypadkach to może wyglądać w ten sposób, że postuluje radny, powiedzmy prawicowy z PiS-u, załóżmy pewną inwestycję bardzo racjonalną i ona jest nierealizowana właśnie z tego powodu. Więc rzeczywiście jest tak, że w miastach ta władza wykonawcza ma dominujący charakter, aczkolwiek gdyby rzeczywiście osiągnąć w Radzie Miejskiej większość nawet prawicową, w sytuacji nawet rządzącego prezydenta z innej opcji, to rzeczywiście te możliwości pewnej kontroli, pewnego wymuszania byłyby o wiele większe. No, ale najlepiej jest tak, kiedy wygrywa się w mieście i prezydenturę, i wygrywa się większość w Radzie Miasta i wtedy można w jakiś sposób racjonalnie to kierować. Tak.
Także zobaczymy, jak to będzie. Pan prezydent ma jaką radę radomską?
Ja myślę, że rada jest bardzo uniwersalna. My szukajmy mądrych, uczciwych ludzi.
Ale rady, w sensie rady.
Jak, 14 radnych panie, jest na 28 pyta, jest tak, Rady Prawa i Sprawiedliwości.
14 na 28 to radni Prawa i Sprawiedliwości. I powtórzę to, co powiedziałem. Trzeba szukać mądrych i sprawiedliwych ludzi, którzy są w Radzie Miejskiej w Radomiu i
czyli jest
i są bez wątpienia.
A pan prezydent ma głos jaki wtedy? Przeważający?
Nie. Prezydent nie ma możliwości głosu w Radzie. Jest władzą wykonawczą, tak jak powiedział pan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Niemniej jednak... próbujemy zawsze znaleźć konsensus. W ogóle samorząd dla mnie, idea samorządności jest mimo wszystko konsensusem. To nie jest tak, że ktoś, kto ma w tym momencie, w danym momencie siłę poprzez to, że ma więcej głosów na sali, nie powinien tego nadużywać. Ja myślę, że trzeba naprawdę szukać
także
mądrych i
panie Bartłomieju,
uczciwych ludzi.
Nie jest trudniejsze, czy wyjść samemu na Mount Everest, czy w takiej radzie coś zrobić sensownego, skomplikowanych, prawda?
Też nie mogę tego porównać.
Bo pan na razie sam...
Na razie nie mogę tego porównać. Wiem, że na Everest można wejść.
Ale bez członków Rady, tylko samym, z tymi z pomocnikami.
Tak? A, na pewno się mogę dodać, wszystko zależy od roztropności prezydenta czy władzy wykonawczej, bo problem jest taki, czy tutaj będziemy stosować argument siły, czyli czysto partyjniacki, no czy argument rzeczy, racjonalny, tak? Gdzie jest dobro. I to powinno zawsze przyświecać. Gdzie jest dobro, a wtedy szukamy do tego większości. Różnie to naprawdę bywa, jeśli bierzemy pod uwagę szczególnie układ ten obecnie rządzący w państwie.
To byłby taki ideał. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Ktoś czeka? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy kogo?
Kazimierz Dzierżoniowa. Tam pozdrawiam tam serdecznie ojca i gości. Proszę szanowny gości, ja często również oprócz Radia Maryja i Telewizji Trwam słucham również Trójki. I o 12.10 taka audycja Kuba Strzyczkowskiego i za i przeciw. I tam usłyszałem panią, i jest to związek z wyborami. I nagrałem to, zapisałem i tylko to jest jakie 30 sekund to się odnosi do wyborów, jeżeli ojciec by pozwolił, szybciutko bym przeczytał. I tu jest tak, ludzie nie mają szans. Proszę sobie wyobrazić, że miesiąc przed wyborami ja już wiedziałam, kto będzie przewodniczącym gminy, rady, kto będzie zastępcą. Proszę mi powiedzieć, jakim cudem to się dzieje. Wszędzie na tych podstawowych komórkach, jak u nas na wsi, musi być inna ordynacja wyborcza, bo to jest tylko kumoterstwo. Byli młodzi, nie mają szans. Proszę sobie wyobrazić, nie chciałam być taką inną, głosić to do Komisji Wojewódzkiej Wyborczej. Jak to możliwe jest, że miał więcej głosów niż było mieszkańców? To ciekawe, wie pan, dopóki nie będzie dobrej ordynacji wyborczej, już zaraz kończę, trzeba wziąć dobrych mężów zaufania, no bo muszę panu powiedzieć, że osobiście byłam świadkiem, jak podszedł, wziął garść kart wyborczych, siadł i kreśli. Pani przewodnicząca krzyczy, co ty robisz, co ty robisz? To mała miejscowość, trzeba było na policję zadzwonić i wstrzymać wybory. Odpowiedź redaktora Kuby Strzyczkowskiego, przykład szokujący. I już do ostatniej rzeczy chciałbym się odnieść. Zadzwonił również pan z PSL-u, który powiedział, że miał kolegę i on mu kiedyś powiedział, że dostał się do pracy w ministerstwie ten kolega. To był kolega z PSL-u. 9 miesięcy pracował i zabezpieczył, już nie pracuje, zabezpieczył się przez te 9 miesięcy do końca życia. Ja serdecznie pozdrawiam, chciałbym, żeby się państwo odniosło do tego, co powiedziałem. Ojca drogiego, kochanego, najkochańszego i gości, i słuchaczy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Kazimierzu, dziękuję bardzo, bardzo prosimy.
Tak, w istocie to jest problem i Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat podnosi tę kwestię wyborów i tego, w jaki sposób te wybory odbywają się. I to jest niezależnie, czy to są wybory do parlamentu, europarlamentu, czy wybory samorządowe. Te wybory powinny być również przypilnowane w sposób odpowiedni przez osoby kompetentne, które będą patrzyły na ręce tych, którzy liczą głosy, bo są przecież najróżniejsze metody. Ja przypomnę, w wyborach do Europarlamentu mieliśmy bardzo wiele, wręcz to szło chyba w milionach głosów, czy setkach tysięcy głosów, osób, które nie umiały zakreślić krzyżyka i wskazać osoby, na którą głosują. W wyborach samorządowych to jest jeszcze większy problem. Fałszowanie wyborów odbywa się w wielu miejscach, podejrzewam, nagminnie. I należy patrzeć na ręce tych, którzy zasiadają w tych
gminach. Czyli dalej pilnować, bo to nieważne,
oczywiście,
że
tak.
Gdzieś tam jest rada jakaś zaufana, tylko że różnie bywa. Pokusa czyni złodzieja, prawda?
To są dwa problemy, bo jeden to jest rzeczywiście to liczenie.
Okazja czyni złodzieja.
I tutaj znamy ten kazus województwa mazowieckiego, czerwono zakreślonego we wszelkich statystykach, że nagle tych głosów nieważnych jest gigantyczna liczba. Niektórzy podejrzewają, no cóż, przecież krzyżyk może paść na drugą listę i od razu jest głos nieważny, jeśli jeden tylko krzyżyk można oddać na daną listę przy danych wyborach. Natomiast druga rzecz jest taka, jeśli bierzemy pod uwagę na przykład strach w małych, zwłaszcza miejscowościach, gdzie czasem naczelnik gdzieś tam od czasów komunistycznych do dzisiaj jest wójtem, takie są nawet przypadki, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy my mamy wypchnięty ten biznes, powiedzmy polski, lub zlikwidowany i praktycznie pracodawcą jedynym lub
jest wójt.
Jest wójt. I sytuacja dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś na przykład chciałby kandydować I dostaję telefon, nieraz słyszałem takie przypadki, i on ze strachu się wycofuje, ponieważ ktoś tam z jego rodziny na przykład pracuje lub on pośrednio jest zatrudniany.
No to żona mnie. Szwagierka jest w szkole uczy, nie?
I nagle dochodzimy do takiego quasi-mafijnego układu, który w sposób patologiczny funkcjonuje raz poprzez liczenie głosów, a może być dwa, poprzez to, że jeśli ktoś mi zagraża, to ja różnymi naciskami jestem w stanie go wyeliminować, bo nie wytrzyma presji. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że to nie jest błaha sprawa, zwłaszcza w małych miejscowościach, dosyć często obserwowana.
To jest olbrzymi problem. My to przerabialiśmy w naszym okręgu, w dawnym województwie radomskim, przy konstruowaniu list, teraz przed tymi wyborami samorządowymi, szczególnie właśnie tak jak pan profesor słusznie powiedział, w tych miejscach, gdzie wójtowie są od zamierzchłych czasów, od lat 80. i jest rzeczywiście olbrzymi problem i myślę, że tę kwestię należy raz na zawsze przeciąć. Oczywiście są pomysły ku temu i pewnie one będą realizowane, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, ale to jest rzeczywiście, i to są takie już niemalże patologiczne zachowania.
Już tak pan cichutko mówi delikatnie o tym rządzeniu.
Jak wspomniał nasz słuchacz, ten rząd na jakiś czas przed wyborami wiedział, jakie będą wyniki. No, można powiedzieć, że w wielu miejscach w Polsce na rok przed wyborami wszyscy wiedzą, kto będzie prezydentem za dwa lata. I wcale nie chodzi tylko o zjawisko jakiegoś fałszowania wyborów. Mianowicie pozycja prezydenta, nawet w dużym mieście, nie tylko w małych miejscowościach, w których prezydent rządzi od czasów PRL, ale w dużych miastach, jest tak silna, że nawet bez poparcia dużej partii, czy jednej z dwóch największych partii, on jest w stanie, czy ma znaczne prawdopodobieństwo, że on swoją władzę utrzyma. Ma tak wiele instrumentów, za pomocą których może prowadzić tą politykę. I wydaje się, że nie ma prostego sposobu, żeby to zjawisko ograniczyć, poza jednym. Mianowicie przyjęciem na poziomie samorządowym tego, co jest na poziomie państwa. Prezydentem można być dwie kadencje, czyli 10 lat. W przypadku samorządu można rozważyć, czy to powinny być dwie albo trzy kadencje.
Gmin, gdzie są na przykład dobrzy wójtowie czy prezydenci, bo jednak jest pewna ciągłość, chociaż no, przewieczyć zawsze warto, nie? Nawet i urząd gminy, ale też jak jest gospodarz, ma już pewne... No nie wiem, no bo chyba, że coś jest patologicznego, to trzeba to zerwać.
Ale... Znaczy tak, w wielu przypadkach tak jest, że są świetni prezydenci, ale oni na pewno będą świetnymi prezydentami albo będą pełnić w innych miejscach także świetnie swoje funkcje, ze względu na doświadczenie. Natomiast sytuacja, kiedy nie ma żadnego ograniczenia, oznacza, że zabija się konkurencję na wstępie.
Na wstępie, nie,
znaczy, nie ma możliwości.
Znaczy jest to bezwzględnie problem, przy czym jego też, sądzę, będzie można ominąć. Bo wystarczy, że taki prezydent, wójt, burmistrz, zrobi sobie wiceburmistrza kolegę i przez tę ostatnią swoją kadencję będzie go promował i ustawiał w tych relacjach dokładnie tak samo. Oczywiście, znaczy, ja rozumiem intencje i rozumiem mechanizm, natomiast można patologizować dalej. Kwestia jest też taka istotna, jeśli zwłaszcza mówimy do słuchaczy Radia Maryja, do widzów Telewizji Trwam, że ostatecznie nie przeskoczy się jednego ważnego faktu, dbania o to, ażeby w polityce również tej lokalnej dominowała etyka. Etyka, a to jest związane nie tylko raz z wyborem dobrych przedstawicieli i dwa z zaangażowaniem społecznym, które jest naturalną presją, gdzie jest naturalna kontrola, natomiast tu w sposób różny. Na przykład poprzez to, że się w spółkach komunalnych zatrudnia mnóstwo osób i ma się wpływ pośredni czy bezpośredni na te osoby. No, możliwości jest bardzo dużo.
To prawda.
Aczkolwiek nawet jeśli zmienimy mechanizm, mechanizm sam niczego nigdy do końca nie uzdrowi, jeśli nie uzdrawiamy życia społecznego w istocie. Jeśli na przykład doprowadziliśmy do takiej sytuacji przez całą tą politykę ostatnich lat, że biznes polski zanika jako taki, a mówimy, bez warstwy średniej nie ma tak zwanej demokracji, no bo ci są niezależni. Te podmioty są niezależne od władzy. One mogą ją recenzować, one mogą wymagać, one dokładnie czują, co jest interesem lokalnej
wybierają społeczności. Wybierają najczęściej, bo to jest ta masa wyborcza.
Dokładnie, ale mamy wtedy autonomię. Natomiast jeśli człowiek nie ma tej materialnej, minimalnej autonomii, to ileż, nie chcę już mówić o swoim podwórku lokalnym, ileż mamy ludzi, którzy w sposób prosty można było przejąć za pracę, za różne takie rzeczy i oni zmieniają opcję skrajnie, na ideową, przeciwstawną, no bo są biedni. Ta bieda nasza brak tej warstwy średniej jest wielkim też zagrożeniem
czyli
polityki.
Za bezrobocie wszystko zrobię, prawda, żeby mieć...
No, ale to trzeba zrozumieć ludzi. Ludzie po prostu, no co, ma jechać za granicę, czy ma, czy jego syn... I tutaj to są pewne rzeczy, że ludzie się po prostu wchodzą w patologiczne relacje.
Mamy telefon już, panie prezydencie, pan wybaczy, bo ktoś czeka. Bardzo prosimy Radio Maryja.
Halo,
witamy. Kto jest z nami?
Arkadiusz z Radomia dzwoni.
Witam panie Arkadiuszu, słuchamy pana.
Ja mam pytanie do pana prezydenta Kosztowniaka.
No właśnie.
Chodzi mi o takie kwestie. Czym było podyktowane takie działania? Likwidacja miejsca szkoły budowlanki, gdzie był Arbeitszeitung za czasów okupacji miasta Radomia w czasie II wojny światowej. Czym było podyktowana likwidacja miejsca 72. pułku piechoty, gdzie w tej chwili stoi galeria centrum i nie ma żadnej tablicy, która by upamiętniała, że to miejsce jest miejscem historycznym. Czym była podyktowana sprawa likwidacji dwóch masztów i wyburzenia radiostacji Watyn, gdzie takim no, wysiłkiem ludności miasta Radomia była zbudowana ta radiostacja i to miejsce jest szczególne i mogło być miejscem zabytkowym jako miejscem techniki miasta Radomia i to by przynosiło dochód. Więc tego typu działania panie prezydencie, no są poniżej krytyki. Jak pan wytłumaczy tego typu sprawy? Ja to tak delikatnie staram się pytać o tego typu zjawiska, które pan poprzez drugą kadencję prowadził.
Ja się może zapytam, jeśli można, panie Arkadiuszu, jeśli można, pan na kogo głosował wtedy, jak był głosowanie na pana prezydenta? Kto był pana kandydatem, jeśli można wiedzieć? Halo?
Ja na pana głosowałem.
Ale na kogo?
Na pana Kosztowniaka.
A no właśnie, bo to jest ważne pytanie. Czy pan w ogóle głosował i czy pan i że pan mówi prawdę? Ufam, że tak, ale czy pan głosował i czy na pana Kosztowniaka?
Już
dobra, odpowiada. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
To w sumie, kto na kogo głosuje w tej konkretnej sytuacji jest drugorzędne. Mhm. Odnosząc się do pierwszego pytania, więc do szkoły budowlanej, to czas, kiedy ona była przenoszona, to czas, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było, więc proszę nie mieć też do mnie pretensji o rzeczy, z którymi ja nie miałem żadnego związku. Jestem prezydentem miasta Radomia od 30 listopada 2006 roku i odpowiadając na to drugie też pytanie, więc odniesienie się do bazy 72. pułku i powstałego tam centrum handlowego w części centralnej miasta, to decyzja moich poprzedników i czas, w którym ta decyzja zapadła. Ja rozpocząłem swoją działalność jako prezydent miasta, tak jak powiedziałem, od 30 listopada 2006 roku, więc trudno mi się do tego odnieść. Co do masztów, o które pan pytał w jednej z części naszego miasta, to pytanie jak najbardziej jest słuszne, ale do spółki, która zarządzała tymi masztami, a więc
Emitel,
która w żaden sposób nie podlega miastu i miasto nie ma wpływu, to jest spółka niezależna od władzy samorządowej. Nomen omen swego czasu podległa władza administracji publicznej, więc to są rzeczy takie, które z przyjemnością bym odpowiedział na pytania do mnie, ale te akurat
to pokazuje naocznie, w jaki sposób społeczeństwo postrzega władzę samorządową, prezydenta, wójta czy burmistrza, że wszystko to, co się dzieje na danym terenie, no, za to jest odpowiedzialny prezydent, prawda? Mimo, że on z tym nie ma nic wspólnego, jakby przywoływane maszty, które były kiedyś sprzedane przez polski rząd razem z telekomunikacją polską.
Nawiązując do tego, to jest przykład znakomity, gdzie często dyskutujemy o tym w Radomiu. Często pytania do prezydenta miasta, choćby o kolej z Radomia do Warszawy. Panie prezydencie, dlaczego pan tego nie zbudował? Po raz pewnie 155 powtarzamy to, że to nie jest działanie i zadanie samorządu. Są pewne rzeczy, które nie są zależne od prezydenta, wójta czy też burmistrza. Więc tak jak mówię, ja bym chciał
oceniać
odnieść się do tego, co jest realnie w moim zasięgu i możliwe przeze mnie do robienia.
Kończymy tę część naszego programu w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Zapraszamy do Radia Maryja o 21.30. Na zakończenie mam takie pytanie, krótkie, tylko bardzo w taki lapidarny pewnie sposób, ale dlaczego warto iść do wyborów samorządowych? Jak panowie by poradzili komuś albo wskazali? Ja na przykład mam wahania, czy warto? I bardzo proszę, pan profesor jak mnie przekona, potem pan Bartłomiej i pan prezydent.
No, to jest pytanie, czy chcę zadbać o własne dobro. To mniej więcej jest w takich kategoriach, jak o patriotyzm, tak? Dlaczego warto być patriotą, bo to jest jeden z takich obowiązków. Mhm. No dlatego, że jeśli nie zadbam o samorząd, w perspektywie nie zadbam o państwo, to sobie krzywdę wyrządzę.
Czyli klucz patriotyczny tutaj, opowiedź w tym.
Swoją, znaczy i nawet jeśli ktoś nawet myśli o swoim dobru, to musi w tych relacjach jak gdyby istnieć. To znaczy, jeśli nie pójdzie, jeśli się wyłącza z pewnego biegu zdarzeń, nie wpływa na to, czy będzie lepiej, czy gorzej.
Pan doktor Bartłomiej.
Ja powiem konkretniej, także ze względu na moją sytuację. Dla zrównoważonego rozwoju Poznania, powiatu poznańskiego, Wrześni, Gniezna, Śremuj, Środy.
Zdobywca mowy Everestu, pan doktor. I pan prezydent, który już, no...
Po to, abyśmy wybrali dobrych, uczciwych ludzi. Po to, aby ci ludzie dbali o nasze interesy.
Dziękuję. Pan senator Wojciech Skurkiewicz. Dlaczego warto korzystać z wyborów?
Musimy mieć wpływ na to, co dzieje się, tak na poziomie samorządowym, jak i parlamentarnym. Jeśli nie pójdziemy do tych wyborów, to nie powinniśmy później utyskiwać, marudzić, że jest źle, że jest ta władza taka, a nie taka, jak ja bym chciał. Mam głos, idę do wyborów, oddaję na tego człowieka, do którego mam zaufanie, któremu mogę ufać, że będzie mnie godnie reprezentował, czy w samorządzie, czy w parlamencie.
Jeszcze słówko, ja chciałbym, żeby państwo też, bo mówimy do bardzo uświadomionych wyborców, to słuchacze Radia Maryja, Telewizji Trwam, rozumieli też raz, że głosujemy na samorząd, a dwa, otwiera się tu perspektywa rozstrzygnięć też ogólnopolskich. To są wybory w pewnym cyklu zdarzeń. Tak. I zwycięstwo prawicy w tych wyborach otwiera olbrzymią szansę na przyszły rok.
Nie mogę odgadnąć w pamięci, jak to było wtedy w 2006, jak to wyglądało? Bo to były wybory, wiem, że były połączone wtedy. Nie, już były prezydenckie w 2005.
W 2005 były prezydenckie, później to parlamentarne, samorządowe.
Oczywiście to odwrotnie to było.
Odwrotnie, tak, a teraz jesteśmy w tym.
Dziękuję bardzo wszystkim naszym słuchaczom i telewidzom za udział w naszej audycji. Zapraszamy o 21.30 spotkanie z naszymi gośćmi. A ja dziękuję gościom i państwu i zapraszam właśnie na tę porę do Radia Maryja już tylko.